Dobrze, wedle was tego podejmujemy wykład. Pojęcie teologii. Pojęcie. Termin i pojęcie. Etymologicznie rzecz biorąc, teologia to jest theos, logos, nauka o Bogu. Myśmy powiedzieli, że teologia jest to ludzki namysł nad określonymi prawdami wiary chrześcijańskiej. I ten namysł może przybrać charakter mniej lub bardziej systematyczny, mniej lub bardziej zinstytucjonalizowany. Nie podaję Państwu żadnej definicji teologii, bo to nie jest definicja teologii, to jest takie określenie dosyć luźne. Natomiast przechodzę w tej chwili do punktu, który nazwę osobliwość wiedzy, poznania teologicznego. Stale Państwo pamiętają, mówię o teologii rzymskokatolickiej. Chodzi o to, czym poznanie teologiczne różni się radykalnie, a różni się radykalnie, od wszystkich innych rodzajów poznania. Chcę Państwu dać do ręki taki papierek lakmusowy, za pomocą którego Państwo od razu powiedzą, czy to jest teologia, czy coś należy do teologii, czy nie należy do teologii. Otóż, ta swoistość, specyfika poznania teologicznego polega na tym, że teolog wyjaśnia i dowodzi swych tez za pomocą racji i praw nadprzyrodzonych. Że teolog odwołuje się do objawienia, do takich prawd, co do których uważa, że zostały one objawione człowiekowi do wierzenia przez samego Boga. Przez samego Boga. A więc, z drugiej strony, teolog uprawomacniając, używam terminu uprawomocnić, uprawomacniając swe tezy, nie odwołuje się do własnego rozumu, ostatecznie nie odwołuje się do własnego rozumu i do zmysłów, lecz do Pisma Świętego jako miejsca objawienia. W tym miejscu dodajemy sobie, że objawienie Boże, które obowiązuje chrześcijanina, skończyło się ze śmiercią ostatniego apostoła. Skończyło się ze śmiercią ostatniego apostoła. No Państwo powiedzą, a w Lourdes, no a we Fatimie. No, ja tam nie wykluczam, mogą i Państwo mieć jakieś objawienia. Boże, Pan Bóg jest wolny, żeby się objawiać. Ja powiadam, do wierzenia to nie jest. Do wierzenia jest to, co skończyło się ze śmiercią ostatniego. Czy księża z siedzący potwierdzą, że to jest nauka taka? Czy może inaczej uczą już teraz w seminariach? Co? Do zbawienia tylko tamto jest potrzebne. A to później to można, nie trzeba. Jak ktoś lubi do Miedziugorje wycieczkę odbyć, to niech sobie ją zrobi. Więc to jest swoistość, odwołanie się do. Inni próbują tą swoistość teologii charakteryzować troszeczkę inaczej, mówiąc na przykład, że teologia jest wiedzą, że wiedza teologiczna jest wiedzą religijnie zaangażowaną. Więc teolog, znaczy na przykład diabeł, a nie człowiek niewierzący, nie mógł być w tym sensie teologiem. Chociaż diabeł jest najpotężniejszym intelektem. Mógł być najlepszym teologiem, chciałby się powiedzieć. Nie. Myśl tej definicji, on nie ma sensus fidei, on nie ma ducha wiary, w związku z tym nie zaliczy. Ale to może jest definicja taka teologia. A właśnie co robi teologa teologa? To powiedziałem Państwu. To jest odwoływanie się, dowodzeniu, uprawomocnianiu swych tez do objawienia. Stąd też na przykład historia Kościoła. Państwo rozpatrzą taką rzecz. Czy historia Kościoła jest wiedzą, czy nauką teologiczną? Tu księża siedzący powiedzą, tak, przecież myśmy to w ramach teologii przerabiali. Tak, przecież ona jest na wydziale historycznym, teologicznym, historia Kościoła. No dobrze, ale jeżeli tu przyjmiemy to określenie, które Państwu zaproponowałem, że teologia to jest tam, gdzie się dowodzi swoich racji za pomocą objawienia, czy historyk w swym dowodzeniu, argumentowaniu, historii Kościoła, postępuje inaczej niż jakikolwiek inny historyk, na przykład dowodząc, że Sobór Watykański II miał miejsce w roku takim i takim za pomocą objawienia. Czy Pisma Świętego? Oczywiście, że nie. Oczywiście, że nie. No ale w myśl tej drugiej, taki poszerzonej czy innej trochę definicji, on jest teologiem wówczas, kiedy ma ducha właśnie takiego religijnego. Ale jak to rozpoznać? Jak? Czy to się da tak wywąchać? Tekst napisany przez teologa, który ma ten właśnie wyczucie, a takiego, który tego nie ma. No niektórzy dysponują takim wyczuciem, na przykład Sacrum Officium, czy jak to się dzisiaj nazywa, dysponowało. W związku z tą specyfiką teologii chcę Państwu zwrócić uwagę na pojęcie dogmatu, które odgrywa zasadniczą rolę w teologii, w wiedzy teologicznej. Dogmat. Termin dogmat etymologicznie to z greki dokein, nauczać. We współczesnej polszczyźnie potocznej dogmat, dogmatyczny, dogmatyka ma znaczenie niekiedy negatywne, na określenie takiej postawy sztywnej, nieelastycznej, konserwatywnej, dogmatyk to taki, który nie dyskutuje, nie potrafi dyskusji podjąć. No nie takie ma rozumienie termin dogmat w teologii katolickiej, rzymskokatolickiej. Dogmaty to są prawdy wiary przyjmowane jako obowiązujące do wierzenia. Ktokolwiek chce być katolikiem, winien te prawdy wiary przyjąć. Z tego by wyglądało, że te dogmaty jako objawione pojawiły się w pewnym okresie i trwają w sposób niezmierzony do dzisiaj. No ale dostrzeżono coś takiego, co nazwano ewolucją dogmatów. Ewolucją dogmatów. To jest bardzo subtelne zagadnienie. Bo to nie jest ewolucja w tym sensie, że w jakiej na przykład z jaszczurki koń się ewoluował, jeżeli tak to było, czy człowiek z ryby w tym długim procesie ewolucji, z tych płazów doszło potem do ssaków. Tylko tu chodzi o ewolucję taką, że to, co istotnie się nie zmienia, a to, co nieistotne, może ulec zmianie. Ale naturalnie problem dotyczy, co jest istotne, a co nie jest istotne. I tu spory między teologami trwają. Dogmaty są zawsze wyrażane w języku. A ten język wymaga, jak Państwu podałem tu na przykładzie, transubstancjacji, transsygnifikacji, wymaga przemodelowania, tak żeby człowiek współczesny rozumiał, co się do niego mówi. I to pilne zadanie, to też jest niesłychanie ważne zadanie dla teologów, by dogmaty wyrażone w jednym języku, dawnym języku, tym, który był kiedyś zrozumiały dla pewnych ludzi, wyszkolonych chociażby na kulturze łacińskiej, żeby te prawdy wiary wyrażać w językiem, gdzie ta kultura łacińska nie dociera. Proszę Państwa, ja jestem ze zgromadzenia misyjnego. Nas od początku uczono tej wrażliwości na te sprawy. Znaczy, teologia jest jedna, ale ona ma różne oblicza. Zwracano uwagę na problem inkulturacji. Nasza świadomość, być może Państwo to odczuwają w trakcie mojego wykładu, jest inna niż przeciętnego księdza wykształconego w seminariach polskich. Bo my jesteśmy skierowani na cały świat i my wiemy, że w Afryce nie można tak uczyć jak, nie mówiąc, że nie można tak mszy świętej odprawiać jak jak sobie to na przykład lefebryści wyobrażają. Ja nie wiem, czy to jest prawda, ale czytałem w jednej gazecie o księdzu, który nago odprawiał Indianom nad Amazonią mszę świętą. Dla nas to jest obraźliwe, to jest coś niesłychanie obrazoburczego, to jest po prostu bluźnierstwo. Ta adaptacja do tych warunków. Warto sobie z tego zdać sprawę, że to, co nazywamy Kościołem rzymskokatolickim, ma różne twarze, na różnych kontynentach wymaga właśnie inkulturacji. Co nie znaczy, że jeżeli ktoś lubi takie formy, nie ma jej zachowywać. Ja na przykład moją mszę świętą zawsze odprawiam po łacinie. Dobry lefebrysta, czasami być może oni mi przysyłają te pisma swoje. Co ja czytam z zainteresowaniem, dzięki temu coś więcej wiem. Pewne słowo komentarza do tego, co się nazywa magisterium ecclesiae. Magisterium ecclesiae. A więc tego organu, który wypowiada się w sposób ostateczny. To jest też specyfika teologii i teologów, że nie są oni wolni w głoszeniu tego, co sami uznają za słuszne. Teolog w głoszeniu swych poglądów musi się zawsze liczyć nie tylko z prawdami objawionymi, ale tak samo z magisterium ecclesiae. Musi się liczyć z tym, że jego wywody mogą nie uzyskać aprobaty Kościoła. Jak to wpływa na jego świadomość? Jaki to ma związek z tym, co się nazywa wolnością nauki? No, można sobie tylko to wyobrazić. I stąd też wspomniany przeze mnie Hans King musiał opuścić Wydział Teologii i naucza na innym wydziale chyba nauk społecznych. Już nie jako teolog rzymskokatolicki, tylko jako naukowiec, jako profesor zajmujący się sprawami religii i sprawami teologii rzymskokatolickiej. To jest bardzo swoista sytuacja teologii i pozycja teologa, który ma zawsze z tyłu tą świadomość, kochany, pilnuj się.